każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Sobotni poranek, wieczny poranek. Dzisiaj gorzoscy politycy, jak zwykle na antenie Radia Gorzów, rozmawiamy drogą telefoniczną. Sytuacja pandemiczna. Tomasz Szafalski, Prawo i Sprawiedliwość, szef klubu PiS w Gorzowskiej Radzie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Rady Miasta z klubu KO. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie wszystkich.
Panowie, wiemy, że pogoda jest taka, która determinuje teraz wszystkie nasze rozmowy. Mam nadzieję, że u panów wszystko w porządku, choć przed chwilą z panem Tomaszem mieliśmy kłopoty z połączeniem. Pan Tomasz jedzie przez region w tej chwili, tak? I trudno o zasięg, o znalezienie zasięgu.
Naprawdę jechałem tutaj DK22 i powiem szczerze, że przez dobre 10-15 minut nie miałem żadnego zasięgu, więc wiatr zrobił swoje, że tak powiem.
Wiatr zrobił swoje. Jerzy Sobolewski, też pan patrzy z troską na Gorzów. Słyszymy, że nasze parki ucierpiały.
Ja jestem u córki w Santocku i niestety nie mam prądu, także zimno mi i czekam, aż będzie światło, ale poza tym jest okej wszystko.
Telefon jest naładowany, jest pan zabezpieczony.
Tak jest.
Dobrze, trzymamy kciuki za akcje, które odbywają się w tej chwili w Gorzowie i w okolicy, bo strażacy naprawdę mają mnóstwo pracy. O tym informujemy na bieżąco na antenie Radia Gorzów, także zdjęcia mogą państwo zobaczyć w mediach społecznościowych Radia Gorzów. Uważajmy na siebie. A teraz tematy z tego tygodnia. Forum gospodarcze. Silna Polska, silną gospodarką, kompas przedsiębiorstw Polski Zachodniej. Na forum przybyło ponad 400 samorządowców, przedsiębiorców z Lubuskiego, a także zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Nie zabrakło przedstawicieli rządu. Swoje wystąpienie miał także premier, ale premier był z odtworzenia, nie mógł z wiadomych przyczyn dotrzeć do Gorzowa, choć były takie wstępne plany. Mocne wydarzenie gospodarcze. Tomasz Szafalski, jak pan ocenia to, co się wydarzyło w Gorzowskiej Filharmonii w minionym tygodniu?
Powiem szczerze, że ja się nie przyglądałem jakby organizacji tego forum i tak naprawdę jechałem tam bez jakichś konkretnych oczekiwań.
Jednym z organizatorów była Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, dopełniając.
No właśnie chciałem to powiedzieć, że to, co zobaczyłem, mnie bardzo zaskoczyło, bo doskonale przygotowana, zorganizowana impreza, bo cała masa samorządowców, biznesmenów przyjechał minister Andruszkiewicz, minister Zyska. Były bardzo ciekawe panele, rozmowy o nowych programach rządowych, możliwościach dotacji, możliwościach programów pozyskania pieniędzy dla przedsiębiorców, było odpowiedzialności społecznej biznesu. Naprawdę żałuję, że nie mogłem spędzić całego dnia w Filharmonii, gdyż naprawdę olbrzymi zastrzyk wiedzy. Myślę, że głównie dla przedsiębiorców, chociaż samorządowcy z pewnością również czerpali całymi garściami, ponieważ merytoryczne wystąpienie były bardzo merytoryczne, fachowe. I no, chapeau bar dla organizatorów, to było 25-lecie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej. Gratulacje dla prezesa Krzysztofa Kielca, Jarosława Porwicha, bo oni tutaj najbardziej przyciągnęli oczywiście wszystkich pracowników strefy, gdyż oni tutaj najbardziej przyczynili się do tak fantastycznego wydarzenia gospodarczego w Gorzowie. No i oby częściej, bo to, że było tak dobrze, że tak się wszystkim, większości ludziom na pewno podobało, znaczy, że za rzadko tak jest. Powinniśmy trochę ponarzekać, że w zeszłym roku, dwa lata temu było lepiej, ale nie mamy na to, bo to tak naprawdę takie wydarzenie, miejmy nadzieję, cykliczne w Gorzowie powstanie.
Cytując słowa premiera, przez wiele lat pokutowało w Polsce myślenie, że wystarczy kapitał zaimportować, a wraz z kapitałem przyjdą miejsca pracy i dobrobyt. To prawda, tylko w połowie, mówił pan premier, ten model rozwojowy pozwala grać tylko na średnim poziomie, a przecież chcemy zdecydowanie więcej. Dlatego pan premier dalej mówi o tym, że liczy na rozwój takich stref jak Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Choć po zmianach prawa można powiedzieć, i to też podkreślał wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, że właściwie cała Polska jest jedną wielką strefą ekonomiczną. Kapitał cały czas przybywa do naszego kraju, to znaczy te firmy się rozwijają. Kwestia właśnie jakiej formule, tak? Jakie to są miejsca pracy. Tomasz Szafalski, jeszcze pan i już za chwileczkę Jerzy Sobolewski.
Ale rzeczywiście już dawno temu zostały obalone pewne tezy neoliberalizmu, że kapitał nie ma narodowości. Oczywiście, że ma, wszystkie duże, silne państwa posiadają potężne firmy, które tak naprawdę również prowadzą politykę i które inwestują w innych państwach, mając wpływ na te państwa, ponieważ inwestują miliardy, później mogą coś wymać. I w taki sposób się prowadzi politykę międzynarodową, również przez silne swoje przedsiębiorstwa. Więc to nie jest prawda i dokładnie to, co powiedział premier, mimo iż jest truizmem, my prowadzimy wciąż jakby takie rozmowy, że my jesteśmy w stanie zaimportować z zewnątrz dobrobyt i gospodarkę. Jesteśmy, ale to doprowadzi nas tylko do pewnego średniego poziomu bogactwa państwa oraz społeczeństwa. Tak? Prawdziwa siła państwa tkwi w jego obywatelach, w jego społeczeństwie i w tym, co do tego społeczeństwa należy, czyli również przedsiębiorstwa państwowe, przedsiębiorstwa, które należą do Polaków. Mówimy tutaj o Polsce.
Jerzy Sobolewski, pana opinia na temat takiego forum gospodarczego. Poważna sprawa, samorządowcy są zadowoleni, słyszeliśmy o tym na naszej antenie, czy to tylko po prostu hasła, bo i takie słyszeliśmy opinie z drugiej strony.
Dobrze, że kolega Rafalski nie przyglądał się bliżej, bo wszystkiemu właśnie trzeba się przyjrzeć bliżej, jak funkcjonuje to wszystko i co mówią samorządowcy na ten temat. Silna Polska, silna gospodarka. No hasło jest piękne, tylko oczywiście PiS, jak to wszystko robi, to przekazuje na takich spotkaniach informacje takie, że to jest złe, opowiada, że jest dobre. Bo proszę państwa, tak jak samorządowcy oceniają teraz potrzebne gospodarcze rządu, no to jest tragedia. Widzimy wszystko, co się dzieje w Polsce po słynnym tym Polskim Ładzie, który teraz państwo nam zafundowało. Przecież nikt nie wie, o co chodzi, żaden przedsiębiorca, samorządowiec nie wie, jak teraz to gospodarka ma funkcjonować. Księgowi nie wiedzą, jak pisać, jak rozliczać. Wszyscy nie wiedzą, na jakie koszty firmy obecnie posiadają po tym całym nieładzie.
A propos...
Spirala cenowa jest niesamowita. Inflacja goni także kto wie jak.
Inflacja powyżej 9% w tej chwili.
Spóźniona reakcja banku, to co Narodowy, a przede wszystkim prezes Glapiński wypowiada, no to jest kpina na cały świat. Także dobrze, że się spotykają ludzie i na ten temat dyskutują, tylko trzeba mówić, jak wygląda rzeczywistość w Polsce. To, co się stało z Polskim Ładem, gdzie, nie wiem, jakaś grupa śmiesznych dzieci wiceministrów stworzyła Polski Ład, ludzie nieprzygotowani, niekompetentni, bez praktyki, teraz jakieś są zwolnienia tych ludzi. Minister pokazał się chyba raz, może publicznie powiedział, o co chodzi. Teraz został zdymisjonowany.
Dobrze.
Nikt nie odpowiada za to, co się stało, a odpowiada przede wszystkim
to tyle,
minister,
jeśli chodzi o Polski Ład.
Premier Morawiecki, który już teraz jest w zasadzie marionetką w rękach prominentów.
Jerzy Sobolewski, mówił pan o tym dużej inflacji, ponad 9%. Mimo wszystko niektórzy eksperci spodziewali się większego wzrostu inflacji, nawet powyżej 10%. Natomiast mamy wzrost PKB, który też pozytywnie zaskoczył ekspertów. Niskie wciąż bezrobocie. Opinie, znaczy zależy z której strony spojrzymy na tą gospodarkę, tak? Powstają nowe firmy w Polsce. Tutaj słyszeliśmy o tym, że samorządy będą miały pomóc, otrzymają pomoc przy uzbrajaniu terenów, bo firmy chcą inwestować, ale pytają o możliwość stosowania na przykład zielonej energii, czyli rząd tutaj nie odrzuca pomysłu inwestowania w zieloną energię. Te kierunki, jak pan ocenia?
Rząd oczywiście teraz pozwala na inwestowanie w zieloną energię, ale 30 miliardów, które dostał z Unii przez 10 lat, nie wiadomo gdzie zrobił, bo przecież dostał pieniądze na to, żeby stworzyć odpowiedni system korzystania z zielonej energii. To, co teraz się dzieje, to jest panika wszędzie, bo rzeczywiście walka na wszystkich frontach jest z Unią. Przecież widzimy, co się dzieje z KPO, z Krajowym Planem Odbudowy, gdzie Polska nie dostaje pieniędzy i nie dostanie, jeżeli będzie dalej taka sytuacja, bo przypomnę, sam premier podpisał przecież mechanizm powiązania praworządności z pozyskaniem pieniędzy. I teraz, jeżeli państwo nie spełnia warunków, które stawia Unia, bo jesteśmy dzięki Unii, mamy między innymi wszystko to, co mamy, bo bez pieniędzy zewnętrznych rzeczywiście byśmy nie mieli takiego rozwoju. I teraz jest klops. Jest klops taki, wynika z tego, że jesteśmy, nie wiem, paniatami Europy, gdzie na każdym polu nie możemy się porozumieć z żadnym państwem. Przecież my walczymy ze wszystkimi państwami w Europie, oprócz oczywiście Węgier.
Odbiegliśmy
od
troszeczkę
od... Jedyni sprzymierzeńcy.
Na koniec tego wątku chciałbym wrócić do samego forum, jeśli pan pozwoli. Za chwilę jeszcze Tomasz Rafalski. To, że takie forum gospodarcze było zorganizowane w Gorzowie, forum, które zasięgiem objęło i zachodniopomorskie, i też firmy czy samorządy z Wielkopolski się pojawiły. Wzrasta prestiż Gorzowa? To ma znaczenie jakiekolwiek dla Gorzowa?
Oczywiście, że ma znaczenie i dobrze, że takie się odbywają spotkania, bo generalnie forma stref ekonomicznych się sprawdziła i tutaj strefa Koszyńsko-Słubicka działa od wielu lat i działa dobrze. I tylko tak jak powiedziałem, trzeba stwarzać mechanizmy do tego, żeby przede wszystkim przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy mieli możliwość właśnie rozwijania. To się dzieje teraz, to przecież ja rozmawiam z ludźmi, którzy mają swoje firmy i no naprawdę nie spotkałem nikogo, kto by oceniał sytuację teraz pozytywnie, że idziemy w dobrym kierunku. Jest tragedia, co się dzieje.
Tomasz Rafalski, tak już... pozwoli pan, zakończymy już, bo mamy kolejne jeszcze tematy. Postawmy tutaj kropkę. Tomasz Rafalski, ostatnie zdanie w tej kwestii forum gospodarczego.
Panie redaktorze, ja trzeba skomentować odnośnie forum, czy tych rzeczy, które opowiada mój kolega Sobolewski na temat tego, jaka panu jest tragedia, jakie jest niskie bezrobocie, to jest straszną rzeczą dla państwa. Jak wysokie jest PKB, to również jest jakąś olbrzymią tragedią w oczach Platformy Obywatelskiej. O tym, że nie pozyskujemy pieniędzy z KPO. Przeciwko pozyskaniu tych pieniędzy głosowali europosłowie Platformy Obywatelskiej. Straszne tragedie się dzieją. Faktycznie polscy przedsiębiorcy rosną tak szybko, jak nigdy jeszcze w historii nie rośli. PKB jest wyższe niż przewidywane przez Komisję Europejską. To jest tragedia na tragedii po prostu. Można powiedzieć, że aż się tęskni za czasami 10% bezrobocia i powolnym wzrostem gospodarczym. No ale chyba koledzy z Platformy Obywatelskiej widzą świat na opak. A wracając już do forum, gospodarczego, no oczywiście, że takie wydarzenia jakby przynoszą prestiż miast, tylko że te wydarzenia, tak jak już mówiłem, powinny odbywać się cyklicznie. Raz kiedyś to jest za mało, ale no ja tutaj absolutnie nie deprecjonuję tego, co się zdarzyło. To bardzo istotne spotkanie i pokazuje, że jednak w Gorzowie można się spotkać na wysokim gospodarczym, na wysokim poziomie, gdzie ludzie rozmawiają o bardzo konkretnych gospodarczych zmianach w momencie, kiedy one są również w toku i są potrzebne.
Kolejny temat, panowie i drodzy państwo. Na sejmiku lubuskim powrócił temat kardiochirurgii. Radni dyskutowali m.in. na temat utworzenia właśnie oddziału kardiochirurgii w Gorzowie. Sensowność utworzenia oddziału poddał pod wątpliwość profesor Jacek Różański, konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii, który zauważył, że w Gorzowie jest obecnie tylko 4 kardiochirurgów i oddział nie będzie w stanie wykonać określonej liczby zabiegów. Zresztą posłuchajmy wypowiedź pana doktora.
Ja poznałem się bardzo szczegółowo z projektem oddziału kardiochirurgii w szpitalu i dalej podtrzymuję swoją opinię, bo to decyzje państwo wydają, że tworzenie takiego mikrooddziału w aktualnej stanie sytuacji chorobowości w Polsce w dobie COVID-u jest no, troszeczkę bezsensownym. Uważam, że po prostu 4 kardiochirurgów, jeden, nie wiem, czy jeszcze pracuje tam perfuzjonista, nie zapewni dobrze działającego oddziału kardiochirurgicznego.
Przypomnę, mówił profesor Jacek Różański, konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii. Dodajmy, że z danych wynika, że aby środek kardiochirurgii nie przynosił strat, musi wykonywać rocznie co najmniej 400 zabiegów. Jerzy Sobolewski, to jest argument, który pana przekonuje, czy niekoniecznie?
Przepraszam, to do mnie teraz?
Tak, proszę bardzo. Czy to jest argument, który przekonuje, czy nie?
Znaczy, na ten temat trzeba rozmawiać z lekarzami i z prezesami szpitala, z zarządem szpitala. Jeżeli twierdzą, że są warunki do tego, jeżeli marszałek twierdzi, że daje 1,5 miliona złotych na wyposażenie oddziału, jeżeli okazuje się, że 800 przypadków zabiegów kardiochirurgicznych jest w województwie, z tego szpital w Nowej Soli, który ma oddział kardiochirurgiczny, obsługuje 300, czyli jest zapotrzebowanie, do tego dochodzi.
Ale nie wykonuje limitu swojego. Ale nie wypełnia szpital w Nowej Soli swojego limitu, dodajmy, tak?
Ja uważam, że po rozmowach fachowców, po rozmowach kardiochirurgów, po rozmowach marszałka, jeżeli szpital stwierdził, że ma warunki do tego, to powinien taki oddział absolutnie powstać, bo to jest przecież, jesteśmy miastem wojewódzkim i tutaj pan konsultant mówi o tym, że w dobie COVID-u, ale COVID się kończy, to przez sam minister powiedział, że COVID się kończy, czyli jak się COVID kończy, czyli można wtedy zrobić tak, że zadbać o pozostałe oddziały, które funkcjonują w szpitalu, i takie miasto jak Gorzów, miasto wojewódzkie, wydaje mi się, że oddział kardiochirurgii powinien mieć. I tym bardziej, że tak jak powiedziałem, jest dużo przesłanek ku temu, żeby taki oddział powstał. Ja nie rozumiem całej tej przepychanki między wojewodą a tutaj szpitalem, że wojewoda nie pozwala na to, żeby taki oddział powstać. Absolutnie mnie nie przekonuje to, co mówi wojewoda.
Bo ja muszę jeszcze raz przypomnieć, że wojewoda przypomina co chwilę, że nie jest władny podejmować takich decyzji.
Ja wiem, bo to chodzi
to nie decyzja wojewody, przypomnijmy.
Wojewoda jest władny, jakby wyraził zgodę. Chodzi o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który nie chce podpisać po prostu kontraktu, ale wydaje mi się, że wszystkie siły, żeby tutaj za dużo polityk w tym nie było, bo chodzi o zdrowie i mieszkańcy Gorzowa jak najbardziej powinni się leczyć kardiochirurgicznie w Gorzowie.
Ostatni pomysł mówi o tym, mówi o ścieżce dojścia do kardiochirurgii gorzowskiej, o 2 latach takiej drogi docierania się, nabierania doświadczenia zespołu lekarzy i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy będzie można, mówią fachowcy, zaufać tutaj, jeśli chodzi o szpital gorzowski i postawić na tą kardiochirurgię.
Ale jeżeli jest wyposażenie szpitala, pani marszałek powiedziała, że pieniądze na to przeznaczy. Jeżeli są fachowcy, przecież są kardiochirurdzy, którzy teraz zamiast właśnie wykonywać zabiegi kardiochirurgiczne, no to rzeczywiście są na oddziale covidowym, czy inne funkcje sprawują, ale są, a to przede wszystkim chodzi o lekarzy, specjalistów, których szpital posiada, bo to jest najważniejsza jakby rzecz, żeby doprowadzić do tego, żeby powstał taki oddział. Także ja naprawdę tutaj nie widzę, tym bardziej, że rzeczywiście jest oddzięk społeczny również, przecież jest akcja zbierania pieniędzy, jeżeli prawie wszyscy gorzowianie są za tym.
No tak, no bo kiedy
się,
postawimy, kiedy... Tak, ale kiedy
powinien być taki oddział.
Kiedy postawimy pytanie, czy chcemy kardiochirurgię w Gorzowie, to wszyscy odpowiedzą, że tak, teraz tylko kwestia.
Oczywiście.
Czy to jest kardiochirurgia, która na tym etapie zapewni odpowiedni poziom. No, według tutaj profesora, którego już cytowałem, Jacka Różańskiego, niekoniecznie 4 kardiochirurgów jakby spełni te wymogi, czy da radę. Tomasz Szafalski, pana opinia w tej sprawie.
Wie pan, co zrobiliśmy tutaj z tak fachowej i trudnej w ocenie sytuacji taką społeczną dyskusję, gdzie każdy próbuje udawać, że wie, o co chodzi i wie, na czym to wszystkim polega. I tutaj kolega Sobolewski mówił, że fachowcy się wypowiadają, że dobrze by było, żeby był. Ale przed chwilą konsultant krajowy użył też jakichś racjonalnych argumentów, na których mówi, że państwu się nie opłaca. Tak? Nie słyszałem wypowiedzi pana wojewody, i to nie jest prawda, który powiedział, że nie chce tego oddziału. Ja również nigdy, też również bym chciał, żeby taki oddział był. Ale w jakimś sensie rozumiem też, że musi być w państwie racjonalizacja postępowania z funduszami, z budżetem Ministerstwa Zdrowia. Gdzie są pewnie miejsca, gdzie ta kardiochirurgia leży dużo bardziej niż w województwie lubuskim, gdzie w Nowej Soli jest wykonywane 65% normy, tak? Czyli jeszcze jakby są rezerwy ku temu, a chcielibyśmy otworzyć. Oczywiście, że fajnie by było, gdybyśmy mieli. To znaczy, że w państwie naprawdę dzieje się dobrze, jeżeli możemy otwierać oddziały, które jeszcze spokojnie sobie poradzą, będą
będą luzy w terminach, gdzie się nie czeka i my kolejne oddziały otwieramy. No i gdyby to było tak, że otwieramy oddziały poszczególnych szpitali na zasadzie plebiscytów lub zebranych podpisów lub jakichś akcji, no to nie ma nic wspólnego z jakąś spójną polityką państwa, spójną polityką zdrowotną, bo się okazuje, że w Lubuskim relatywnie niewiele osób umiera na przykład na choroby serca i krążenia w stosunku do tego, co na przykład gdzieś na Podkarpackim, Warmińsko-Mazurskim i tak dalej. No i krajowy konsultant oraz Ministerstwo Zdrowia jest od tego, żeby to racjonalizować. I ja jako gorzowianin oczywiście rozumiem i chciałbym, żeby było tutaj jak najlepiej. Dlaczego miałbym nie chcieć? Oczywiście, żebym chciał. Ale z drugiej strony, jak ktoś używa argumentów racjonalnych, a te argumenty przecież padły, no to trudno nie przyznać w jakimś sensie też racji, że no chcemy czegoś, co tak naprawdę trudno nam będzie osiągnąć, ale starajmy się, ja nie twierdzę, że to jest rzecz niemożliwa, kto wie, może nam się uda.
To jest właśnie ta droga kompromisu, mówi się o dwóch latach, więc do tematu na pewno będziemy powracać, dyskusja trwa. Panowie, teraz temat lokalny wywołany ostatnio w mediach, po części przez prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego. Tak się składa, że 20 lat mija w tym roku od momentu, kiedy schody donikąd zostały zamknięte dla nas, dla gorzowian. To jest miejsce, które panowie zauważacie, czy jak gorzowianie gdzieś tam już nie zwracacie na nie uwagi? Bo myślę, że przyjezdni bardziej spoglądają na to, co dzieje się na schodach donikąd, jak one wyglądają i pewnie dziwią się, co to takiego. To miejsce może być reprezentatywne, to może jest bardziej poważna historia, niż nam się wydaje, bo prezydent mówi o tym, że zburzyć schody, może wybudować tam jakieś, no, mają tam powstać jakieś budynki, które mogłyby być użyteczne dla nas wszystkich, okrojone schody, które pozwoliłyby nam wejść do parku. Jak panom się podoba ten pomysł i czy on jest w ogóle realny, bo na razie sytuacja jest patowa? No i to miejsce jest po prostu brzydkie, jeśli chodzi o Gorzów. Jerzy Sobolewski.
Miejsce rzeczywiście jest teraz w fatalnym stanie. 50 lat temu zostało zbudowane i to jest miejsce kultowe w Gorzowie. To jest piękne miejsce, piękne położenie i sobie nie wyobrażam, żeby tego nie zrobić. Dyskusje od wielu lat trwają, już były i koncepcje i pomysły różne. Wydaje mi się, że to, co mówi prezydent, to nie do końca się z tym zgadzam, bo uważam, że żeby tam zrobić, tak jak prezydent mówi, że zburzyć jakieś miejsca, na przykład mieszkalne, to sobie tego w ogóle nie wyobrażam.
Oddać te tereny w prywatne ręce, prywatni przedsiębiorcy wybudowaliby tam domy, miejsca użytkowe.
Myślę, że pomysł w partnerstwie publiczno-prywatnym to od wielu lat mówię prezydentowi i uważam, że znaleźli się ludzie w Gorzowie, którzy by w partnerstwie publicznym, prywatnym zbudowali tam coś fajnego, bo to musi powstać, bo rzeczywiście starczy i dosyć tych dyskusji, które trwają na temat schodów donikąd, a miejsce jest rzeczywiście przepiękne i ono musi być przepięknie zrobione. To będzie miejsce takie, gdzie takie reprezentatywne miejsce w Gorzowie i myślę, że trzeba przemyśleć rzeczywiście formę jak najbardziej taką atrakcyjną, żeby nie żeby tam, tak jak powiedziałem na początku, żeby ktoś tam mieszkał czy robił jakieś rzeczy niezwiązane powiedzmy z oglądaniem, ze spacerami, z przemieszczaniem się, czy z zakupem ewentualnie, czy z pobytem tam i sobie spędzeniem fajnego czasu, bo jest przecież tyle możliwości, że można zaprojektować coś takiego. Także uważam, że jak najszybciej trzeba by było to zrobić, bo...
Czyli nie, ale nie dla mieszkalnych, ale nie kierunek mieszkalny, tak? W sensie nie...
Absolutnie kierunek mieszkalny, ja bynajmniej uważam, że nie powinien być. Powinien być dla mieszkańców, stworzyć takie warunki, żeby mieszkańcy mogli tam po prostu sobie spędzić fajny czas, mile, przyjemnie i koniec. A rzeczywiście nie budować jakichś tam rzeczy takich, które by powodowały, że to miejsce byłoby po jakimś czasie no, źle traktowane przez mieszkańców.
Jeśli tak dobrze pamiętam słowa prezydenta Jacka Wójcickiego, mówił o tym, że nie było zainteresowania, żadnego zainteresowania ze strony firm, które chciałyby zrobić kawiarnie, restauracje gdzieś w tym rejonie, które uzasadniłoby schody, rozbudowanie schodów właśnie. Tomasz Afalski.
Były już za prezydenta Jędrzejczaka propozycje.
Ach, to były piękne makiety. Tak.
Przedsiębiorców, także na pewno w Gorzowie znajdą się ludzie, którzy razem z miastem coś takiego zrobią, zaprojektują i zrobią.
Tomasz Rafalski.
No ale przynajmniej po radnym Sobleski słychać, że jest z Gorzowa, że tak powiem patriotycznie tutaj lokalnie, no bo nikt, kto jest związany z Gorzowa, albo bynajmniej niewiele osób, byłoby sobie w stanie wyobrazić to miejsce zabudowane przez budynki mieszkalne. To jest jakiś kompletny brak zrozumienia dla miasta i brak jakby mentalnej bliskości. Ja nie twierdzę, że schody donikąd, bo dzielmy to na dwie kategorie, tak? Schody donikąd, czy je remontujemy? I druga kategoria, co tam ma powstać, tak? No i z tej pierwszej jest faktycznie wątpliwość, czy jest to opłacalne, tak? Bo wiemy, że koszty są olbrzymie. To nie jest taki projekt, gdzie tam będą spędzać czas tysiące ludzi dziennie i tak dalej. Jest to trudna rzecz. Tutaj powinna być jakaś jasna dyskusja. Ale drugą rzeczą, że od razu przy tym, że likwidujemy schody donikąd, padł fatalny pomysł zabudowania tej zielonej, pięknej wnęki jakby w środku miasta, przy tej ulicy Drzymały, dla mnie przynajmniej wyjątkowej, jest pomysłem absolutnie fatalny, zarówno ze względów takich na Gorzów, jako ja naszą historię, jak również na poczucie estetyki miasta. Jakby na to nie patrzeć, mamy otwartą przestrzeń, która jest piękna i zielona i teraz postawimy tam kolejny betonowy bloczek i proszę, i nie oszukujmy się, kto z tego będzie korzystał. To kilkanaście rodzin, może troszeczkę więcej, a najbardziej skorzysta deweloper, który wybuduje tam po prostu bardzo drogie mieszkania.
Ale może estetyczne budynki, które zamknęłyby tą całość, a pomiędzy nimi wejście do parku.
Nie będą zielone, nie będą zrobione z liści drzew, nie będzie się wzrok napajał tą zielenią, ponieważ my tego mamy za mało w centrum. I tak wystarczająco zabetonowane jest centrum miasta. My naprawdę nie potrzebujemy kolejnego betonowego budynku, który zasłoni nam jakieś drzewa. Czy ja rozumiem, że ich nie wytnie się za dużo w tym przypadku, ponieważ one są, ale się je po prostu zasłoni. Dlaczego byśmy mieli to robić? Czy naprawdę nie ma w Gorzowie przestrzeni na innej przestrzeni na budynki mieszkalne? Jest jej bardzo dużo. Gorzów jest obliczany na potencjalnie 300 tysięcy mieszkańców i naprawdę musimy postawić tam budynek dla kilkunastu rodzin, żeby zasłonić ten przepiękny kawałek parku. Nie, można spróbować wymyślić inne koncepcje. Nie mówię tylko, że tam musi powstać restauracja, kawiarenka czy blok mieszkalny. Wcale nie. Na przykład można wyburzyć te schody, bo rozumiem, że koszt remontu jest horrendalny, i wybudować prostsze, zwykłe wejście po prostu do parku z zachowaniem tej zieleni, z poszanowaniem estetyki parku. Tak? Można to zrobić. Oraz na dole na przykład ewentualnie koncepcję jakiegoś ogródku piwnego lub miejsca
zabaw
dla dzieci, młodzieży. No nie wiem, jest tyle, można mieć pomysłów na to, co nie miara, no ale sam pomysł wybudowania tam bloku mieszkalnego mnie przeraża i my tu będziemy bardzo stanowczo protestować, bo w moim przekonaniu no to jest jakaś aberracja po prostu myślenia o mieście, to
musimy
absolutnie mi się
postawić
nie podoba.
Kropkę. Dziękuję bardzo panowie za dzisiejszy udział w naszej dyskusji. Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska, dziękuję ślicznie.
Dziękuję, życzę miłego dnia.
Miłego dnia, proszę uważać na siebie. Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo.
Dziękuję, udanego weekendu.
Pozdrawiamy. Druga część naszego programu po wiadomościach. W naszych wiadomościach najświeższe informacje o tym, co dzieje się za naszymi oknami. Po wiadomościach Maciej Błyszkiewicz i Roman Sondej. No i te same tematy, które w pierwszej części.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
druga część naszego dzisiejszego spotkania. A w tej części kolejni goście: Maciej Buszkiewicz, wiceszef Nowej Lewicy w Lubuskiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Wiceszef w Lubuskiem już nie, natomiast przewodniczący w mieście Gorzowie.
Okej, dobrze. Wszystko się zmienia w tej Lewicy, w Nowej Lewicy, o czym też informujemy na bieżąco na antenie Radia Gorzów. Roman Sondej, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, jest także z nami. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, pozdrawiam państwa.
Panowie, jak sytuacja, jeśli chodzi o wiatr? Dajemy sobie radę? Trzeba uważać. Maciej Buszkiewicz.
Dajemy sobie radę. U mnie na osiedlu na Wieprzycach na całe szczęście w nocy było trzy krótkie awarie prądu, natomiast dosłownie po kilku minutach zasilanie wracało, nie było problemu. Także oprócz tego, że prawdopodobnie pies budził sąsiadów, ponieważ kiedy lodówka się uruchamiała przy powrocie zasilania, to pies czekał bardzo mocno.
No i poza tym chyba każdy pies boi się takich wichur i też reaguje. Roman Sondej, też martwimy się troszeczkę o gorzowskie parki, drzewa i tak dalej, ale straty pewnie będziemy podliczać później.
Martwimy się nie tylko o sytuację w Gorzowie, dlatego że wichura poczyniła spore straty w naszej części regionu, w województwie lubuskim, i to w tej chwili jest przedmiotem obrad zespołu zarządzania kryzysowego pana wojewody Władysława Dajczaka. Natomiast no, ja jestem odcięty od świata. Co prawda zasilanie energetyczne mamy, ale internetu z podstawowymi źródłami informacji nie ma. Informacja o usunięciu usterki, bo jest zgłoszona usterka w tej części miasta, spora, może do 17 uda się tę część miasta przywrócić.
Sto kilkadziesiąt tysięcy osób nie ma prądu w naszym województwie wciąż, także mówiliśmy o tym w naszych wiadomościach. Uważajmy na siebie, bo ta sytuacja może potrwać do południa, taki wiatr. Będziemy na bieżąco informować i informujemy. Więcej szczegółów także w mediach społecznościowych Radia Gorzów. Panowie, a teraz tematy, które poruszaliśmy także w pierwszej części naszego programu, czyli forum gospodarcze. Zacznijmy od niego. Silna Polska, silną gospodarką. To hasło forum gospodarczego z okazji 25-lecia Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Swoje wystąpienia miał m.in. premier Mateusz Morawiecki. Nagrane miał być na żywo, no ale sytuacja geopolityczna, jaka jest, każdy wie, i pan premier powiedział kilka słów do przedsiębiorców z Telebimu. Jak panowie oceniacie całe wydarzenie, Roman Sondej? Bardzo duże wydarzenie, jeśli chodzi o gospodarkę w tej części naszego kraju, nie tylko jeśli chodzi o województwo lubuskie.
Dokładnie, ja chciałbym podkreślić fakt uczestnictwa w tej konferencji ponad 400 uczestników. To byli przedstawiciele samorządów i przedsiębiorców od Wrocławia przez Poznań, Piłę, Bydgoszcz, po Szczecin i całe województwo lubuskie, więc to pokazuje skalę zainteresowania uczestników tej konferencji tym forum. Istotny był też aspekt merytoryczny prelegentów, ponieważ no, w czasie jednej konferencji mieliśmy do czynienia z wystąpieniem premiera Mateusza Morawieckiego, którego wspomagało trzech ministrów, pięciu prezesów
agencji rządowych, tak.
Agencji zajmujących się różnymi obszarami działalności gospodarczej. I to pokazuje rangę tego wydarzenia. Mnie najbardziej cieszy to, że w trakcie tego forum wybrzmiała kompleksowa oferta Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej we wsparciu inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej dla podmiotów, które będą takiej pomocy poszukiwać, oczekiwać. I tutaj ta deklaracja złożona przez prezesa Kielca daje naprawdę zielone światło do tego, abyśmy zrobili odważny krok do przodu, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie, bo tak jak premier to podkreślał, przedsiębiorczość jest podstawą naszej gospodarki, a od tego zależy dobrobyt państwa i obywateli.
Usłyszeliśmy także ofertę dla samorządów. Chcemy pomóc samorządom uzbroić tereny, bo firmy chcą inwestować, ale pytają o możliwość stosowania na przykład zielonej energii, mówił wiceminister Piechowiak. strefy ekonomiczne w Polsce zamieniły się w jedną wielką strefę. Przez moment zastanawialiśmy się, czy Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna nieco straci na swoich zadaniach, może wyrazistości, ale no nic z tych rzeczy. Ponad 200 firm w tej chwili współpracuje w strefie. Roman Sądy.
Tak, dlatego że zadania stref zostały znacznie przemodelowane, co jest istotne i to też w wystąpieniu pana premiera wybrzmiało. To informacja mówiąca o tym, że kończymy z takim kierunkiem rozwoju stref, gdzie pozyskujemy tylko inwestora i nie specjalnie się martwimy, co się dalej będzie działo z tym inwestorem, w jaki sposób zagospodaruje zasoby kadrowe. Zależy nam na tym, aby specjalne strefy ekonomiczne były przyczółkami inwestycyjnymi i takimi magnesami przyciągającymi kapitał w całym kraju. Cieszy również to, że pan premier podkreślił dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które pokazują, że w ostatnich 30 latach Polska osiągnęła drugi wynik w świecie w rozwoju gospodarczym po Chinach. Wskaźnik wzrostu 850%. Ja tam wcześniej słuchałem radnego Sobolewskiego. Rzeczywiście trzeba mieć duży tupet, żeby zakłamywać wskaźniki międzynarodowych organizacji i kierować się propagandą ludzi wyznaczających kierunki PR-u Platformie Obywatelskiej, a nie dostrzegać tego, co naprawdę w naszym kraju się zmieniło.
PKB zaskoczyło ekspertów, wzrost pozytywnie, natomiast wysoka inflacja wciąż martwi, chociaż ponad 9% inflacji to i tak jest mniejsza skala niż spodziewali się tego niektórzy eksperci. To są takie najważniejsze dane, jeśli chodzi o naszą gospodarkę.
No i duże niskie gospodarki, nawet gospodarka Stanów Zjednoczonych ma wskaźnik inflacji też wyższy, więc to pokazuje, że starania polskiego rządu zmierzające do ograniczenia inflacji, a w przyszłości zmniejszenia inflacji, przynoszą skutek. Ja wierzę, że te działania w krótkiej perspektywie pozwolą znormalizować życie naszych obywateli, a przykładem rosnące kolejki na granicy klientów z Czech, z Niemiec, którzy próbują oprócz paliwa również zakupywać w naszym kraju podstawowe produkty żywnościowe.
Maciej Buszkiewicz, pańska opinia.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o samo hasło, oczywiście pięknie brzmi, no to nie jest nic odkrywczego. Wiadomo, że im silniejsza gospodarka danego kraju, tym silniejsze państwo. No i tu bez dwóch zdań. Ładnie zrobione prawdopodobnie, bo widziałem dosłownie jakiś tam fragment gdzieś w internecie tego wydarzenia. Nie ukrywam, słyszałem też również takie głosy, że były osoby, które były zaproszone wcześniej na to wydarzenie, natomiast nie wiedzieć czemu w ostatniej chwili, kiedy potwierdzali obecność, informowano ich, że no już niestety, ale nie będą wpuszczeni z uwagi na obostrzenia pandemiczne. Ciekawy jestem, dlaczego może nie pasowali za bardzo do konfiguracji tego wydarzenia.
Takich informacji nie mamy, ponad 400 no, osób uczestniczyło.
To można sprawdzić, dziennikarze bez problemu myślę, że mogą wychwycić i domyśleć się o kogo i o co chodzi w tej sytuacji. No ładne, fajne wydarzenie dla przedsiębiorców, tylko to, że oprócz ładnych wydarzeń panelowych, no to poznajemy w tej chwili rząd po tym, co tak naprawdę porucha w gospodarce. Widzimy i słyszymy, o czym mówią przedsiębiorcy, jak o przedsiębiorcach, którzy mówią, że będą likwidowali, czy likwidują swoje zakłady pracy. O chaosie, który panuje w gospodarce dzięki Polskiemu Ładowi. No to przecież nie są PR-owcy Platformy czy Lewicy, którzy mówią o tym, że w Polskim Ładzie jest wiele błędów. Przecież to sam Jarosław Kaczyński powiedział, że Polski Ład został niewłaściwie przygotowany przez ministerstwo. Głową za to zapłacił przecież minister i wice, zapłacili minister i wiceminister finansów.
Są też zapowiedzi poprawy pewnych kwestii, tak? W programie.
Tak, panie dyrektorze, ale słyszymy, żeby to naprawić, to nie będzie tak łatwo i od ręki, tylko potrzeba będzie na to dwóch, trzech miesięcy. No to i to nie wymyślili, i to jeszcze raz podkreślę, to o tym nie mówi opozycja. Tylko najważniejszy człowiek Zjednoczonej Prawicy, czyli Jarosław Kaczyński. No bo wiadomo, że nie najważniejszą osobą jest premier tego państwa. Prezes Rady Ministrów niestety krytykowany przez własnego ministra i traktowany jak mały Kazio, nawet nie jest w stanie, nie ma siły, żeby takiego ministra zdymisjonować.
No jest to program rządowy, ale także partyjny, tak?
To świadczy tylko o jego słabości. Mówimy o Zjednoczona Prawica broni się niskim bezrobociem. Przypominam, że niskie bezrobocie jest od dłuższego czasu, odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, tak naprawdę systematycznie maleje. My widzimy, jakie są dane. Tak naprawdę, gdyby nie napływ obcokrajowców, przede wszystkim z Ukrainy, to tak naprawdę brakowałoby rąk do pracy w tej chwili w Polsce. I o tym sobie dobrze, o tym każdy dobrze wie. No, w Gorzowie bodajże mamy w tej chwili bezrobocie 2,7, czyli tak naprawdę ekonomiści mówią, że to tak jakby tego bezrobocia nie było. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o inflację, którą mamy, no tutaj słyszymy, tak, w Stanach Zjednoczonych jest większa, no ale przypominam, że i to nie jest, i o tym to są oficjalne publikacje, dane Eurostatu. Polska, jeżeli chodzi o inflację, w grudniu byliśmy na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o najwyższą inflację. Przegoniła nas tylko Estonia i Litwa. No to nie są dobre, informacje dla przedsiębiorców. Jeszcze przedsiębiorcy do poniedziałku, bo wypadało w niedzielę, czyli do poniedziałku, bo było do 20 lutego, czyli wypadnie to w poniedziałek, muszą się określić, na jakich zasadach będą w obecnym roku się rozliczać, mają wybrać formę opodatkowania. Jak mają wybrać formę opodatkowania, jeżeli tak naprawdę sami nie wiedzą, co z tego bałaganu wyniknie. Takie stwarza się podłoże do rozwoju polskich firm, a zgadzam się z tym, że polskie firmy należy wspierać, a w tej chwili to widzę tylko bałagan i przeszkadzanie polskim firmom, a najbardziej cierpią niestety małe firmy i jednoosobowa działalność gospodarcza, takie osoby, które zarabiają na 3-4 gdzieś tam.
Musimy postawić kropkę.
Tak, działalnościach, ponieważ okazuje się, że potem niestety, ale muszą jeszcze dopłacać do kolejnej działalności.
Roman Sądaj, ad vocem, 2-3 miesiące potem, wystarczą, żeby uporządkować pewne kwestie?
Proszę zwrócić uwagę na wypowiedź mojego przedmówcy. Operuję danymi z końca grudnia, kiedy podejmowane były działania zmierzające do ograniczenia naszej inflacji. Niech zetnie na dane z końca stycznia i nie jesteśmy tej trójce liderów, o której pan tutaj wspominał, to po pierwsze. Po drugie, bardzo wybiórczo pan potraktował wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, ponieważ prezes Kaczyński, mówiąc o Polskim Ładzie, wskazał, że być może zostały popełnione pewne błędy na etapie przygotowania reformy podatkowej, ale reforma podatkowa to nie jest cały Polski Ład. W grę wchodzą również rozwiązania, które są adresowane do właśnie przedsiębiorców z tego założenia, że to jest siła rozwojowa naszego państwa. Jeśli odniósł się pan do bezrobocia, wskazując na to, że ono maleje, to ja chciałbym zwrócić uwagę, że w krajach Europy Zachodniej ono w ostatnim czasie, właśnie w tym momencie kryzysowym, rośnie. Więc proszę nie manipulować cyframi, tylko trzymać się faktów.
Stopa bezrobocia to jest taki jeden z tych warunków bezpieczeństwa, tak, zagwarantowania takiego bezpieczeństwa czy spokoju. Panowie, przejdźmy
ale
do...
Ale ja mówiłem o tym, że w Polsce bezrobocie systematycznie od 2005 roku systematycznie maleje. Nie wnikałem, czy w Europie rośnie, czy maleje. Okay. Mówiłem, że w Polsce systematycznie maleje, także to nie jest zasługa.
Witujmy to tylko pytaniem, czyja to zasługa.
Nie zmienia to faktu, że nie jest to łatwe zachować takie właśnie wyniki w sytuacji pandemicznej. Dobrze. Panowie, kolejny temat, który też poruszaliśmy w pierwszej części naszego programu, czyli kardiochirurgia w Gorzowskim Szpitalu. Słyszeliśmy wypowiedź pierwszej części pana profesora Jacka Różańskiego, konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii, który zauważył, że w Gorzowie jest obecnie tylko 4 kardiochirurgów. Jego zdaniem to za mało. Nie będzie w stanie taki zespół wykonać określonej liczby zabiegów. Co dalej z tematem kardiochirurgii? Maciej Buszkiewicz, zacznijmy od pana ten wątek.
Panie redaktorze, oczywiście słyszałem tą wypowiedź, słyszałem ją w całości podczas sesji sejmiku. I też państwo zacytowaliście tylko fragment tej wypowiedzi. Oczywiście nie było jego dalszej części. Natomiast było w nim jeszcze na koniec wypowiedź, że oczywiście pan profesor mówi, że nie będzie miał nic przeciwko powstaniu kardiochirurgii. I jeżeli rzeczywiście będzie doposażony szpital i zwiększona liczebność o pielęgniarki chociażby, czy kardioanestezjologa, ten zespół. I panie redaktorze, bo niektórzy uważają, że to jest temat polityczny, rozdmuchiwany niepotrzebnie i tak naprawdę nie wiem, może jeszcze Błachy, może by ktoś powiedział. Panie redaktorze, trzecią audycję z rzędu trzeci tydzień z rzędu mówimy o kardiochirurgii, czyli jak to jest temat ważny i że nie wyczerpaliśmy wszystkich jego wątków. To myślę, że to o tym chociażby świadczy.
No mamy kolejne wypowiedzi kolejnych ekspertów, tak? Także i sprawą zajął się sejmik, więc my do tego także wróciliśmy.
Tak, i panie rektorze, przemawia do mnie również to, o czym mówią przedstawiciele koalicji sejmikowej, czy o tym, co mówią prezesi szpitala, o tych danych statystycznych. Powtórzę jeszcze raz, że na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce średnio robi się 82 zabiegi, w Lubuskiem 63, czyli poniżej średniej krajowej, natomiast na północy, czyli Gorzów i powiat gorzowski, robi się około 20. Dobrze wiemy, że dostępność do lekarzy, do ochrony medycznej ma duże znaczenie. I tu to należy podkreślić, dlatego uważam, że jeżeli szpital jest w części gotowy ze swoją zespołem lekarzy. Pani marszałek i prezesi szpitala zapewniają, że są przygotowani na to, żeby doposażyć szpital w sprzęt. Jak również są gotowi na to, żeby zatrudnić kolejne osoby, nie zatrudniają ich w tej chwili, no bo nie ma na to kontraktu. No to ja jestem co do tego przekonany, bo o tym, że kardiochirurgia powinna być w Lubuskiem, również w Gorzowie, też jestem przekonany. Natomiast co jeszcze ważne, o czym rzadko się mówi, a już z ust Prawa i Sprawiedliwości, które tak bardzo wspiera polski kapitał, tak bardzo mówią o tym, że polskie firmy należy promować. Przypominam jeszcze raz, ja nie robię wielkiego zarzutu szpitalowi w Nowej Soli.
Który wziął na siebie ciężar
Że jest to prywatna spółka, w którym 45% udziału ma Polak, a dwie osoby to jest kapitał niemiecki. I panie rektorze, dobrze wiemy, że służba zdrowia, często kontrakty w służbie zdrowia są za niskie w stosunku do szpitala i są oddziały, do których się dopłaca. Kardiochirurgia jest to na tyle dobrze wycenione są zabiegi, że na tym można zarabiać. I publiczna służba zdrowia, a tutaj jeżeli mówimy o gorzowskim szpitalu, jest to publiczna służba zdrowia. Wtedy, kiedy mają straty na innych oddziałach, jeżeli zarobią na kardiochirurgii, to oni i zarobione środki z kardiochirurgii będą mogli doposażyć czy dofinansować inne oddziały, czy będą mogli rozbudować szpital o kolejne.
Czyli summa summarum jest to bardzo lukratywna
działalność. Większość, bo to jest taki rodzynek kardiochirurgia, na którym naprawdę można zarobić, szpital w Nowej Soli zarabia i część tych pieniędzy wyjeżdża do Niemiec.
Musimy postawić kropkę.
Całkowicie mi się to nie zgadza z polityką Prawa i Sprawiedliwości.
Kwestia,
o tym wiele mówili przez wiele lat.
Z jednej strony dochód dla szpitala, z drugiej strony jednak jakość wykonywanych usług i tutaj eksperci są podzieleni. Czy taki zespół ludzi, no w tym momencie, kiedy to jest młody zespół, znaczy krótko ze sobą współdziałający, czy mógłby wykonać tyle usług na takim poziomie? Roman Sondej, pańska opinia na ten temat.
Znaczy, ja powiem, że dyskusja wokół kardiochirurgii w Gorzowie jest dyskusją taką trochę przypominającą, czy chcemy coś mieć z wysokiego poziomu, z wysokiego standardu. Wiadomo, że każdy człowiek będzie chciał mieć ten najwyższy standard, dostęp do możliwości korzystania z każdego najwyższego rozwiązania, tylko pytanie, jak do tego dojść. Cytowany tutaj profesor Różański powiedział jedną bardzo ważną rzecz i od tego chciałbym zacząć. Po pierwsze, pacjent, który trafia do kardiochirurga musi być wcześniej zdiagnozowany. Diagnozuje go lekarz pierwszego kontaktu, potem kardiolog. I już pytanie pierwsze. Jak w Gorzowie wygląda sytuacja skierowania do kardiologa? Mhm. Ja to pytanie stawiam retorycznie, bo ja miałem też do czynienia w przypadku mojej mamy z takim badaniem, więc podejrzewam, że większość gorzowian z tą ścianą się zderzyła, dlatego że kardiochirurg nie diagnozuje pacjentów. Powinien mieć tą sytuację rozwiązaną, zdiagnozowaną przed przyjęciem pacjenta na oddział. Druga sprawa. Jeżeli mówimy o takim oddziale, to mówimy o wyspecjalizowanym zespole. To nie tylko kardiochirurdzy. Według profesora ich powinno być 4, ale to także transfuzjoniści, kardioanestezjolodzy, przygotowane pielęgniarki. W jaki sposób funkcjonują pielęgniarki w Gorzowie i zespół lekarzy, każdy może się przekonać, odwiedzając gorzowski SOR. Każdy ma swoje doświadczenia. To również pytanie retoryczne pozostawiam bez odpowiedzi. Cieszy mnie deklaracja pani marszałek mówiąca o tym, że 1,5 miliona na wyposażenie oddziału jest w stanie przekazać. Tylko za tą deklaracją mam duże wątpliwości, ponieważ pani marszałek deklarowała wcześniej potężne środki na obwodnicę Drezdenka, jeżeli rząd polski dofinansuje inwestycje. Pieniądze w budżecie państwa się na tę inwestycję znalazły. Pani marszałek mówi, no to trochę mało, w takim razie my tylko 20% dofinansujemy, niech rząd finansuje dalej. Jeżeli tak będą wyglądać deklaracje organu prowadzącego placówkę, to niestety będziemy na przeganej sytuacji. Cytowany tutaj przez przedmówcę profesor Różański podsumował tę wypowiedź w ten sposób. Chętnie będę wspierał to rozwiązanie. Rzeczywiście jest to prawda. Tylko zorganizujcie odpowiednią ilość kardiochirurgów, transfuzjonistów, kardioanestezjologów i nie widzę żadnej przeszkody, żeby ten oddział powstał. Tego życzę Gorzowskiego Szpitalowi, bo tak jak powiedziałem, cieszyłbym się, jakby takie usługi były w gorzowskim szpitalu. Ale naprawdę do tego dochodzimy nie decyzją wpisania usługi do kontraktu, tylko naturalnym kierunkiem rozwoju całej placówki. A boję się, że zarząd szpitala, upartyjniony zarząd szpitala, nie jest w stanie tego kierunku zrealizować.
My będziemy do tego tematu zapewne jeszcze wracać na antenie Radia Gorzów. Może niekoniecznie już w tej dyskusji, choć pewnie będzie się rozwijać. Panowie, na koniec w dwóch zdaniach, bo już koniec audycji nadchodzi. Pomysł schodów donikąd, pomysł pana prezydenta, czyli burzymy schody, budujemy tam domy z funkcją mieszkalną, jakieś małe wejście do parku, małe schody. Jak się wam podoba? Czy to w ogóle jest pomysł realny? Maciej Buszkiewicz, w dwóch zdaniach, trzech.
Panie redaktorze, w dwóch, trzech zdaniach trudno, natomiast powiem tak. Pierwsze, co musimy sobie zadać pytanie, co robimy ze schodami donikąd? No i tu niestety z bólem serca to mówię, ponieważ też tak jak jestem rodowitym gorzowianinem i tak jak większość mieszkańców tego miasta, mam wielki sentyment do tego miejsca, chociażby dlatego, że jeżeli chodzi o szkołę średnią, to uczyłem się w techniku mechanicznym, czyli do schodów donikąd miałem blisko i byłem częstym ich bywalcem. W związku z tym niestety muszę powiedzieć jedno, należy je rozebrać. Należy je zburzyć i o tym mówią nie politycy, nie prezydent, tylko mówią niestety o tym ekspertyzy budowlane. 20 lat temu czytałem ekspertyzę, która mówiła wyraźnie, z uwagi na stan techniczny, schody donikąd należy rozebrać.
I 20 lat czekamy, co dalej.
I 20 lat czekamy, co dalej. W międzyczasie mieliśmy dwóch prezydentów, kilkunastu wiceprezydentów, kilkudziesięciu albo i pewnie więcej radnych w tym czasie. Mnóstwo pomysłów, jak się okazuje, jeszcze i kilka koncepcji przecież też widzieliśmy.
Odrzuca pan koncepcję na przykład przekazania tego terenu właśnie w ręce prywatne i utworzenie tam funkcji mieszkalnej?
Panie rektorze, jeżeli miałoby to być tylko zabudowane mieszkaniami, to raczej bym to odrzucał. Natomiast należy rzeczywiście, jeżeli jest to kultowe miejsce i wszyscy byśmy chcieli, żeby było dobrze zagospodarowane, przypominam, jest to w obszarze rewitalizacji. Jest Komitet Rewitalizacji centrum, który może się nad tym pochylić, są radni, ale... należy nad tym przedyskutować.
Komitet nie ma dziesiątków milionów złotych, bo chyba tyle kosztowałaby cała inwestycja.
Tak, panie rektorze, dlatego, ponieważ trwa to już 20 lat, to w końcu myślę, że w najbliższym czasie należy się na coś zdecydować. Być może partnerstwo publiczno-prywatne byłoby dobrym rozwiązaniem, tylko rzeczywiście jakąś koncepcję trzeba opracować. Kropka. Jak widać, partnerstwo publiczno-prywatne w Gorzowie zaczyna funkcjonować, bo ostatnio czytaliśmy przecież na antenie Państwa Rady również, że naprzeciwko Urzędu Wojewódzkiego powstanie parking wielopoziomowy. Czyli takie inwestycje po wielu analizach da się przeprowadzać.
Dziękuję.
I być może, że ze schodami donikąd będzie można również w ten sam sposób postąpić, ale trzeba w końcu się na coś zdecydować. Nie można ciągle tego odwlekać.
Roman Sądej, właśnie. To też jest ciekawy wątek a propos parkingu, o którym mówiliśmy, ale schody donikąd w dwóch zdaniach.
Jeśli chodzi o schody donikąd, moje zdanie związane jest nie tylko z sentymentalnym patrzeniem na punkt widokowy, który tam się znajduje na szczycie tych schodów, ale powiem, że zabudowa tego fragmentu ulicy Drzymały zniszczy najpiękniejszy punkt widokowy z panoramą na miasto, bo będziemy mieli dachy budynków do oglądania. Kłóci mi się to z estetyką, z jakąś dbałością też o to, żeby nasze miasto miało wygląd. Duży dyskomfort mam po remoncie ulicy Sikorskiego, kiedy nasadzenia są robione w donicach. Nie przemawia do mnie ten kierunek i mam nadzieję, że radni pochylą się w dyskusji nad tym, jak te schody zagospodarować, jak udrożnić połączenie z tym punktem widokowym. Jeszcze raz podkreślam, najładniejszym punktem widokowym naszego miasta. Kto nie był, zachęcam do spaceru od strony amfiteatru. Naprawdę można spędzić wspaniałe chwile przy dobrej pogodzie. Panorama wykracza daleko, daleko poza Gorzów. Będąc zwolennikiem zabudowy, trzeba wiedzieć o tym, że z góry będziemy mieli dachy do oglądania, co nie jest ciekawym widokiem.
Jeśli spacery, to nie dzisiaj, no przynajmniej nie do południa. A co w dwóch zdaniach z parkingiem? Mówiliśmy o tym na antenie Radia Gorzów. Poziomowy parking w tej części Gorzowa na wagę złota.
Tak, jest to problem naszych klientów, naszych pracowników. Staramy się ten problem rozwiązać, nie posiadając środków własnych na realizację tej inwestycji, a poszliśmy w formułę partnerstwa prywatno-publicznego i w tej chwili jesteśmy na etapie domykania negocjacji związanych z umową realizacji tego zadania i będziemy czekali na oferty. Mam nadzieję, że do wakacji będziemy w stanie powiedzieć gorzowianom, jaka ostatecznie koncepcja i w jakim zakresie powstanie w tej części naszego miasta.
Będziemy za tym informować na bieżąco. Dziękuję bardzo za tą część naszego spotkania. Maciej Buszkiewicz, przewodniczący Nowej Lewicy w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Roman Sądej, dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam Państwa.
Pozdrawiamy. W pierwszej części, przypomnę, naszego programu udział brali Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość oraz Jerzy Sobolewski, Platforma Obywatelska. Daniel Rutkowski, udanej soboty, uważajmy na siebie.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.